cel stworzyć armię czystych rasowo Aryjczyków i odnowić krew niemiecką. Aby ten cel osiągnąć, w 1935 roku naziści uruchomili program hodowli ludzi. W ośrodkach źródła życia miały przychodzić na świat perfekcyjne, jasnowłose, niebieskookie dzieci, dokładnie takie, jakich pragnęli przywódcy faszystowskich Niemiec. W dzisiejszym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie dowiedz się więcej na temat niemieckiego programu hodowli nadludzi, programu Lebensborn. Zapraszam. Sprawa dzieci jest sprawą narodu, grzmiał podczas jednego z przemówień Heinrich Himmler. Na członków SS założył nawet rozkaz płodności, zobowiązujący ich do posiadania licznego potomstwa, przynajmniej czwórki. Niemieckie kobiety zachęcano do rodzenia licznego potomstwa. Zresztą aborcja z jakichkolwiek przyczyn była w Niemczech prawnie zakazana. Wszystko na nic. Noworodków było wciąż za mało, a zwłaszcza tych czystych rasowo. Utrzymujący się od początku lat 30. niski wskaźnik urodzeń był solą w oku nazistowskich przywódców. Ostatecznie plan stworzenia potężnej rasy panów i zmiecenia z powierzchni ziemi pozostałych nacji wymagał znaczącego wkładu ludzkiego. Z tego powodu zdecydowano o powołaniu programu Lebensborn – źródło życia. Założenie można było uznać za szczytne. Zwiększenie liczby porodów, ograniczenie aborcji, choć nielegalnie, przeprowadzono ich wówczas w Niemczech około 600 tysięcy rocznie. Otoczenie opieką samotnych matek i przede wszystkim ich dzieci. Był tylko jeden warunek. Rodzice musieli być modelowymi przedstawicielami rasy aryjskiej. Naziści wierzyli, że aryjskość człowieka da się stwierdzić na pierwszy rzut oka. Czystość rasy określali na podstawie koloru oczu, niebieskie lub szare, włosów, od blondu po jasny brąz, wzrostu, wysoki, a także sylwetki, smukła. Ważny był też stan zdrowia. W III Rzeszy nie było miejsca dla chorych czy ułomnych. Bez mrugnięcia okien odsyłano ich do obozów koncentracyjnych. Prawdziwy Aryjczyk musiał być sprawny, zdrowy i nieobciążony genetycznie. Takich właśnie małych Niemców Himmler chciał hodować w ośrodkach Lebensborn. Pierwszy dom Lebensborn został otwarty w 1936 roku w Steinhöring, maleńkiej wiosce niedaleko Monachium. Wyposażenie domów pochodziło z najlepszych łupów pochodzących z domów Żydów, którzy zostali wysłani do Dachau. Ostatecznie powstało 10 domów Lebensborn w Niemczech, 9 w Norwegii, 2 w Austrii i po jednym w Belgii, Holandii, Francji, Luksemburgu i Danii. Sam Himmler szczególnie interesował się tymi domami, wybierając nie tylko matki, ale także dbając o wystrój, a nawet zwracając szczególną uwagę na dzieci urodzone w dniu jego własnych urodzin, 7 października. W Polsce istniało przynajmniej kilka ośrodków Lebensbornu, m.in. w Bydgoszczy, Krakowie czy Helenówku pod Łodzią. W pierwszych latach działalności stowarzyszenia pod jego skrzydła trafiały młode Niemki, które wpędziły się w kłopoty. Nawet w trudnych czasach, tuż przed wojną, niczego im nie brakowało. Jedzenia miały pod dostatkiem, była fachowa opieka lekarska, jakie takie poczucie bezpieczeństwa. Trudno się dziwić, że część kobiet sama zgłaszała się po pomoc i chętnie godziła się na przeprowadzkę. Było tak tym bardziej, że w obliczu kryzysu demograficznego i niedoboru rasowych dzieci w III Rzeszy krzywo patrzono na niezamężne młode matki. Za zajście w ciążę przed ślubem groziło wyrzucenie z pracy. Tymczasem w placówkach Lebensborn działały urzędy stanu cywilnego prowadzące własne kartoteki. Dzięki temu można było anonimowo pozbyć się problemu. Noworodki otrzymywały po prostu nową tożsamość, a często również nowych rodziców, bo na małych Aryjczyków czekały z otwartymi ramionami rodziny SS-manów, gotowe na adopcję. Do 1939 roku program nie przyniósł oczekiwanych przez Himmlera rezultatów. Zatem Himmler wydał bezpośredni rozkaz wszystkim oficerom SS i policjantom, aby spłodzili jak najwięcej dzieci, aby zrekompensować przyszłe straty wojenne. A nakaz wzbudził wielkie kontrowersje. Wielu Niemców uważało, że akceptacja niezamężnych matek zachęca do niemoralności. Ostatecznie Himmler wycofał się z tego rozkazu, ale nigdy nie potępił wprost nieślubnego pochodzenia, a sam Himmler miał dwoje nieślubnych dzieci. Lebensborn, program ten, wkrótce rozszerzył swoją działalność, przyjmując matki niebędące Niemkami. W ramach polityki stworzonej przez Hitlera w 1942 roku niemieccy żołnierze byli zachęcani do bratania się z miejscowymi kobietami przy założeniu, że każde urodzone przez nich dziecko będzie miało zapewnione utrzymanie. Te kobiety, które były pozytywnie zweryfikowane rasowo, najczęściej dziewczyny lub jednonocne przygody oficerów SS, były zapraszane do domów Lebensborn, aby urodzić dziecko w zaciszu i bezpieczeństwie. Szybko okazało się jednak, że ciężarnych ochotniczek jest za mało. Zresztą nie każda mogła liczyć na przyjęcie do stowarzyszenia. Zanim Lebensborn otoczył kobietę opieką, ta musiała dostarczyć dokument poświadczający pochodzenie, tak zwany dowód aryjski, a także wypełnić formularz dotyczący chorób dziedzicznych. Następnie odpowiednio przeszkolony lekarz oceniał stan zdrowia kandydatki. Również mężczyźni wskazywani jako ojcowie nienarodzonych dzieci byli zobowiązani przedstawić dowody na swoją czystą krew. Nie dotyczyło to jedynie członków SS. Nawet gdy kryteria przyjęcia uległy złagodzeniu, liczba dzieci przychodzących na świat w źródle życia była niezadowalająca. Z tego powodu zdecydowano, że Lebensborn rozszerzy działalność i zajmie się kojarzeniem par. Sprzyjały temu sukcesy III Rzeszy na europejskich frontach. Podbój kolejnych krajów dawał możliwość hodowania małych Aryjczyków na zdecydowanie większą skalę. Niemcy pokładali szczególne nadzieje w krajach skandynawskich, gdzie nie brakowało wysokich, szczupłych kobiet o jasnych włosach i niebieskich oczach. Szacuje się, że w ramach programu Lebensborn przyszło na świat około 11 tysięcy dzieci. Powiedzmy szczerze, to była kropla w morzu niemieckich potrzeb. Problem narastał, tym bardziej, że trzeba było jakoś wypełnić straty wywołane z Wielką Wojną. Liczba poległych na frontach żołnierzy rosła, w przeciwieństwie do przyrostu naturalnego. Naziści zaczęli więc łakomym okiem patrzeć w stronę podbitych narodów. Nową akcję, za której przeprowadzenie odpowiedzialne były domy Lebensbornu, nazwano rabunkiem wartościowej krwi. W 1940 roku w Poznaniu zrobiono przesiewowe badania społeczności polskiej. Uznano wówczas, że liczba osób, które spełniają kryteria nordyckie, nie przekracza u nas 15-18%. Później przy poluzowanych kryteriach szacowano, że może to być nawet do 25%. Hitler oczywiście kazał te dane utajnić, ale to był sygnał, że istnieje baza do pozyskania dzieci z Polski. Także w przypadku rabowanych dzieci obowiązywały ścisłe kryteria selekcji. W trakcie badań wyławiano dzieci, które posiadały cechy rasy nordyckiej. Dzieci były badane pod kątem wyglądu zewnętrznego, budowy czaszki, rozstawu oczodołów, koloru włosów i oczu. Te z odpowiednim wiekiem były kwalifikowane do germanizacji. Szacuje się, że w ten sposób łącznie podczas II wojny światowej Niemcy porwali od 50 do 200 tysięcy polskich dzieci. Zaledwie 15 do 20% z nich wróciło po 1945 roku. Te, które zostały, często do końca życia nie poznały prawdy o swoim polskim pochodzeniu. Podobne działania naziści podejmowali także w innych okupowanych krajach. Przez domy akcji Lebensborn przewinęły się dziesiątki tysięcy małych Polaków, Rosjan, Czechów, Ukraińców i Białorusinów. Zrabowane dzieci trafiały do ośrodków Lebensbornów na terenach zajętych przez III Rzeszę. Tam poddawano je praniu mózgów. Karano za mówienie w ojczystym języku, zmieniano im imiona i nazwiska na brzmiące niemiecko i prowadzono regularną germanizację. Gdy uznano, że dzieci zasłużyły już na miano obywatela III Rzeszy, oddawano je do adopcji niemieckim rodzinom. Warto podkreślić, że nowe niemieckie rodziny najczęściej nie miały pojęcia o faktycznym pochodzeniu dziecka. Prowadziło to już po wojnie do kolejnych rodzinnych tragedii. Alojzy Twardecki, wcześniej Alfred Hartmann, poznał prawdę o swoim pochodzeniu dopiero kilka lat po zakończeniu wojny. Dla niego, dumnego młodego Niemca, wiadomość o tym, że jego rodzicami są Polacy, była szokująca. Wspominał: tak, byłem dumnym Niemcem, nadreńczykiem, fanatycznie hajlowałem. Polaków traktowałem jak coś gorszego, Francuzów nienawidziłem. Imponowali mi mężczyźni w dobrze skrojonych niemieckich mundurach. Nasiąkłem tym wszystkim, a po latach musiałem wszystko pozmieniać, zrewidować. 10 lat zajęło mi uporządkowanie mózgu i serca. Twardecki już po śmierci swojej przyszywanej niemieckiej matki wrócił do Polski i zamieszkał ostatecznie ze swoją matką biologiczną. Jego historia jest jednak wyjątkowa. Większość porwanych przez Niemców dzieci na zawsze straciła tożsamość i biologicznych rodziców. W wyniku zniszczenia lub skutecznego ukrycia akcji Lebensborn prawie niemożliwe jest ustalenie, ile dokładnie dzieci zostało porwanych we wschodnich krajach okupowanych. Szacuje się, że w 1946 roku było ponad 250 tysięcy osób, które zostało wysłane siłą do Niemiec, a tylko 25 tysięcy z nich powróciło do swoich rodzinnych krajów. Wiadomo, że kilka niemieckich rodzin odmówiło oddania dzieci, które otrzymywały z ośrodków Lebensborn. W niektórych przypadkach same dzieci odmawiały powrotu do swojej pierwotnej rodziny. Były one ofiarami nazistowskiej propagandy, które uwierzyły, że są Niemcami czystej krwi. Wiadomo również, że tysiące dzieci, które nie zostały uznane za wystarczająco dobre, aby je zgermanizować, zostały po prostu zabite. W ciągu 10 lat istnienia programu w Niemczech urodziło się co najmniej 7,5 tysiąca dzieci, a w Norwegii 10 tysięcy dzieci. Po wojnie stowarzyszenie Lebensborn oskarżono o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kierownictwo organizacji zasiadło na ławie oskarżonych podczas 8 z 12 procesów norymberskich. Jednak mimo przytłaczających dowodów, m.in. zeznań uprowadzonych Polaków, sąd uznał organizację Lebensborn za instytucję opiekuńczą. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie życia setek tysięcy dzieci nie zostały ukarane. A co z podopiecznymi domów Lebensborn? Dziś zbliżają się już do 80. Wielu z nich nigdy nie poznało swoich prawdziwych rodziców. Za to przez większość życia nosiło piętno dziecka z nazistowskiej hodowli. Warto jeszcze przypomnieć, że zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jakimi jest porywanie dzieci, nie przedawniają się nigdy. Dlatego zawsze możliwe jest powrócenie do śledztwa i otwarcie ponownie sprawy odpowiedzialności za czyny organizacji Lebensborn. Być może warto to zrobić, chociażby ze względów symbolicznych, i postawić kropkę nad i, aby zakończyć tą szokującą historię.